Klany w Niemczech, społeczeństwo równoległe i słabość prawa. Autor, Fundacja Dobre Państwo. Klany arabskie w Niemczech nie są kwestią genów ani religii. Są owocem błędnej polityki państwa. Wyrosły z tolerancji bez integracji, sprawnego zawieszenia i braku konsekwencji. Tak przez trzy pokolenia uformowały się społeczeństwa równoległe, w których policjant nie jest strażnikiem prawa, lecz zwykłym intruzem. Polska musi przyswoić te lekcje, zanim stanie przed podobnym wyzwaniem. Bo nie chodzi tu o strach, lecz o wiedzę. Klan zaczyna się tam, gdzie państwo się cofa. A wszystko zaczęło się w Berlinie, w 1989 roku. Na listach urzędów migracyjnych widniało 6107 osób ze statusem geduldet, to jest osób tolerowanych. Formalnie były one zobowiązane do wyjazdu, faktycznie jednak pozostawały w kraju. Największą grupę stanowili Polacy, 2550 osób. Dalej Libańczycy, 455 osób, oraz Palestyńczycy i Kurdowie z Libanu, 1225 osób. Te liczby wyglądają jak urzędnicza statystyka, lecz kryje się w nich opowieść o dwóch różnych losach. O tym, kto stanie się częścią społeczeństwa, a kto zacznie budować własne. Polacy, choć pracowali na czarno, mieli swoje kościoły i szkoły, a w głowach myśl o powrocie do ojczyzny. Libańczycy mieli rodzinę i honor, ale państwo nałożyło na nich zakaz pracy, zamykając ich w czterech ścianach blokowisk. To na tym zakazie, na tej przymusowej bezczynności, wzniesiono fundamenty przyszłych klanów. Trafnie ujął to tygodnik Der Spiegel w połowie lat 90. Wszystko zaczęło się od tego, że ich nie deportowano, ale też nie pozwolono im normalnie żyć. Państwo, które nie wybrało ani twardości, ani realnej integracji, samo wyhodowało swoje społeczeństwo równoległe. Dziś berlińska dzielnica Neukölln jest podręcznikowym przykładem Parallelgesellschaft, czyli społeczeństwa równoległego. Tutaj nie zadaje się pytania, co robisz, lecz do kogo należysz. Nazwisko funkcjonuje jak paszport, immunitet i waluta w jednym. Rammo. Al-Zain. Miri. Ich wypowiedzenie w barze sprawia, że drzwi same się otwierają albo z trzaskiem zamykają. Pewien berliński policjant opowiadał w wywiadzie, że czasem wystarczy, że ktoś się przedstawi, a wszyscy milkną. To jakby w pokoju pojawił się duch, którego nikt nie wzywał. Na tym właśnie polega kapitał strachu. Nie trzeba używać przemocy, wystarczy sama reputacja. Tak rodzi się równoległy porządek, oparty nie na kodeksie karnym, lecz na sile nazwiska. Policja mówi o parallel justice. To jest o równoległym wymiarze sprawiedliwości. Na chodniku widać to prościej. Państwo nie ma tu wstępu. To terytorium, gdzie siła nazwiska waży więcej niż paragraf. A lojalność wobec rodu unieważnia lojalność wobec państwa. Historia tego zjawiska nie jest opowieścią o nagłej inwazji, lecz o powolnym procesie, w którym niemiecka demokracja, krok po kroku, oddawała pole. Zaczęło się od drobnych ustępstw, a skończyło na spektakularnych aktach pogardy, które obiegły świat. W języku niemieckich raportów policyjnych termin parallel justice brzmi sucho i biurokratycznie. W praktyce oznacza coś niezwykle prostego. Nie chodzimy do waszych sądów, rozstrzygamy spory sami. Friedensrichter, tak zwani sędziowie pokoju, rozpatrują konflikty między rodzinami. Wachlarz kar jest ograniczony. Stosuje się albo odwet, zwany kisas, albo blutgeld, czyli krwawe pieniądze płacone w ramach zadośćuczynienia. W efekcie ofiary wycofują zeznania, a świadkowie nagle cierpią na zbiorową amnezję. Policjant, który próbuje doprowadzić sprawę do końca, może pewnego dnia odkryć, że zdjęcia jego dzieci krążą w telefonach członków klanu. Kodeks karny zostaje na papierze, a życie toczy się według kodeksu honoru. Wiosną 2017 roku klan Rammo wyniósł z Muzeum Bodego złotą monetę Big Maple Leaf, ciężką od historii i 100 kg kruszcu. Wartość 3,3 miliona euro. Dźwięk tłuczonego szkła i uderzeń młota o metal stał się symbolem bezczelności. Policja schwytała sprawców, lecz monety nigdy nie odzyskano. Legenda głosi, że przetopiono ją na drobne kawałki, które rozpłynęły się w jubilerskich warsztatach Bliskiego Wschodu. Od tamtej pory nazwisko Rammo oznaczało nie tylko strach, ale i spektakularną kpinę z bezradności państwa. Dwa lata wcześniej w mieście Hameln kamienie zastąpiły słowa. Gdy członek klanu S, który wypadł z okna sądu, był przewożony do szpitala, jego rodzina otoczyła budynek. W stronę policjantów poleciały wyzwiska. Zaraz potem poszły w ruch kamienie. 24 funkcjonariuszy zostało rannych, lecz nikt nie został aresztowany na miejscu. To nie była zwykła bójka. To był teatr siły. Czytelny przekaz dla wszystkich. Państwo w mieście nie ma monopolu na przemoc. Jednak siła klanów objawia się nie tylko w brutalności, ale i w psychologicznej finezji. Wyobraź sobie starszą kobietę w Dolnej Saksonii, którą o 6 rano budzi telefon. Na wyświetlaczu widnieje numer alarmowy 110. Głos w słuchawce przedstawia się jako funkcjonariusz Federalnego Urzędu Kryminalnego i informuje, że jej oszczędności są zagrożone. Kobieta, ufając autorytetowi munduru, pakuje gotówkę, biżuterię i złoto, by oddać je policjantowi, który już czeka pod drzwiami. To klasyczna metoda oszustwa na fałszywego policjanta oparta na spoofingu, czyli podszywaniu się pod oficjalne numery. Proceder jest koordynowany z tureckich centrów call center. Skala sięga milionów euro, a jego skutkiem są nie tylko straty materialne, ale i złamane życia. Chciałabym umrzeć ze wstydu, mówiły ofiary. Strach potrafi sparaliżować nie tylko bezbronne osoby, ale i całe instytucje. Gdy urzędnicy budowlani w berlińskiej dzielnicy Neukölln otrzymali polecenie rozebrania nielegalnie postawionej altany Isi Rammo, odmówili wykonania zadania z obawy przed konsekwencjami. Dopiero asysta jednostki antyterrorystycznej dała im odwagę do podpisania decyzji. W zdrowej demokracji urzędnik powinien bać się prawa. W Berlinie lat 2010 bał się nazwiska. Tę pogardę dla państwa ucieleśnił Ibrahim Miri, skazany za 18 przestępstw i deportowany do Libanu, który w 2019 roku po prostu wrócił do Niemiec i złożył wniosek o azyl. To nie był żart, to był policzek wymierzony Republice Federalnej. Czarne pieniądze potrzebują białych fasad. W 2018 roku państwo skonfiskowało 77 nieruchomości klanu Rammo. W dokumentach jako właścicielki widniały żony, siostry i kuzynki. Kobiety w klanach nie stoją z boku. Są niezbędne do prania pieniędzy. Łatwiej uzyskują one niemieckie obywatelstwo, a ich kartoteki pozostają czyste. Wewnątrz klanu to one są strażniczkami lojalności, ucząc dzieci, że rodzina stoi ponad wszystkim. To cicha edukacja, która okazuje się równie skuteczna jak brutalna siła mężczyzn. Po latach bezsilności, państwo wprowadziło strategię tysiąca ukłuć, setki kontroli drogowych, naloty na bary, rewizje, konfiskaty. Nie chodziło już o jedno wielkie zwycięstwo, ale o systematyczną, codzienną uciążliwość, która miała skruszyć mit nietykalności. Chcieliśmy, by życie w klanie przestało się opłacać, tłumaczył minister spraw wewnętrznych Berlina. Niemiecki problem ma swoje lustrzane odbicia w innych częściach Europy. Szwecja przez lata chlubiła się utopią otwartości, lecz w 2020 roku stała się liderem w statystykach gangsterskich strzelanin. W 2023 roku premier Szwecji przyznał z rezygnacją. Straciliśmy kontrolę nad niektórymi dzielnicami. Z kolei kalabryjska, 'Ndrangheta to hermetyczna struktura, w której więzy krwi stanowią fundament, a prawo honoru stoi ponad prawem państwa. Różnica polega na tym, że Włosi walczą z mafią od dekad, tworząc specjalistyczne ustawy i elitarne oddziały. Niemcy przez lata udawały, że problem nie istnieje. W tym kontekście warto zadać pytanie, dlaczego w Polsce nie powstały podobne struktury? W 1989 roku Polacy stanowili przecież największą grupę osób ze statusem tolerowanym w Berlinie. Z tego zalążka nie narodziły się jednak przestępcze dynastie. Odpowiedź tkwi w odmiennej kulturze. Polacy nie mieli w swoim DNA endogamii, czyli praktyki zawierania małżeństw wewnątrz własnej grupy, ani równoległego systemu prawa opartego na rodzie. Nasza przestępczość eksplodowała inaczej, w formie gangów lat 90. Były to jednak struktury krótkotrwałe, oparte na charyzmie liderów, a nie na więzach krwi. My nie mamy klanów w rozumieniu bliskowschodnim. Mamy inne układy, nepotyzm, sitwy i sieci polityczno-biznesowe. To też są społeczeństwa równoległe, tyle że mniej spektakularne. Arabskie klany w Niemczech powstały z powodu serii błędnych decyzji. Wyrosły na glebie polityki, która tolerowała obecność, ale odmawiała integracji. W ciągu trzech pokoleń zrodziły się enklawy, w których szkoła przegrywa rywalizację o autorytet. Rolex na przegubie 15-latka jest cenniejszy niż 5 z matematyki. Szkoła uczy reguł państwa, klan uczy reguł życia. Niemiecki przykład pokazuje, że bierność państwa wobec tworzących się enklaw ma swoją cenę. Czy Polska, stając w obliczu migracyjnych wyzwań, potrafi wyciągnąć wnioski z cudzych błędów? A może, w imię fałszywie pojętej tolerancji, sama wyhoduje własne demony, których zwalczanie pochłonie całe pokolenia? Nigdy nie należy pozwalać na bezterminowy status tolerowanego i nigdy nie godzić się na enklawy poza kontrolą. Jak pisał dziennikarz Olaf Sundermeier, kiedy państwo oddaje klanowi kawałek terytorium, jego odzyskanie kosztuje całe pokolenia. Klan zaczyna się tam, gdzie państwo się cofa.